I to jest to, co jest najistotniejsze w tym słowie. Te rzeczy, które są potrzebne i one dają nam taki kontekst, pozwalają nam zrozumieć. Natomiast ostatecznie to, co jest w nim napisane, jest po to, aby przeżywać to duchowo. Analizujemy prolog Ewangelii od 10 Jana. Do tej pory przeanalizowaliśmy 13 wersetów pierwszego rozdziału. Jesteśmy przy wersecie 14. Tak jak to było do tej pory, będę czytał po grecku, tak jak po fragmencie, będę tłumaczył i wyjaśniał Państwu te treści. Kai polowos sax gento, kai estenos enem. A i słowo ciałem się stało i rozbiło namiot w nas. Tak to słowo zaczęło się tłumaczyć. A słowo ciałem się stało i rozbiło namiot w nas. Słowo ciałem się stało. Jest to nawiązanie bezpośrednie do pierwszego wersetu, do początku tego prologu. Na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Później było o tym, jak to słowo było przeżywane, jak Jan Chrzciciel do tego słowa się odnosił. I teraz powrót do tej idei, kim to słowo było na początku. Na początku było słowo, było Boga i słowo stało się ciałem. Wcielenie Boga, Syna Bożego. Stary Bóg staje się człowiekiem. Chyba jeden z najważniejszych wersetów Pisma Świętego. Słowo ciałem się stało. Przyjęło ludzką postać. Kai eskenos enemi. I rozbiło namiot zawodowego tłumacza w nas. I myślę, że tą dosłowność warto by zachować także w polskim tłumaczeniu. My w Biblii Tysiąclecia mamy zamieszkało między nami. I tutaj zupełnie za mało jest powiedziane w porównaniu z tym, co mówi ten tekst grecki. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, to słowo eskenos, czasownik skeno grecki, oznacza rozumieć nami. I z czym to się człowiekowi tamtych czasów kojarzył Żydowi, który słuchał tego tekstu. Z tym, że Izraelici podczas wędrówki przez pustynię, po wyjściu z tej pustyni mogli i po otrzymaniu tablic przykazań Bożych na górze Synaj, wędrowali przez pustynię z Arką Przymierza, w której były tablice przykazań i manna. I dla tej Arki Przymierza, która była dla nich wyrazem, symbolem Bożej obecności pośród nich, tam gdzie się zatrzymywali, budowali namiot. Więc ten namiot, postawić namiot, to znaczy zrobić miejsce dla Bożej obecności. To się nazywało namiot spotkania. Tam Mojżesz wchodzi, aby się spotykać z Bogiem. To było coś takiego jak na święcie sakramentu. Miejsce obecności Boga. Więc kiedy autor tutaj mówi, zrozumiał namiot, no to od razu się to odnosi do tej obecności Boga. Słowo stało się ciałem i stało się obecne w pełny sposób, nie jako sakramentalny sposób, w cielesny sposób. Bóg zamieszka pośród ludzi w nieporównywalny wcześniej sposób. I nie między nami, to znaczy nie tak, że są nasze namioty albo domostwa i on się przechodzi gdzieś pomiędzy nami, wbija się ze swoim namiocikiem i tak chce mieszkać. Enchymi, to znaczy w nas. W nas. Można myśleć o tym w nas w charakterze wspólnotowym. To znaczy pośród nas, w nas jako wspólnocie mieszka. Kiedy czytamy Słowo Boże, interpretujemy, uczestniczymy w Eucharystii, to On jest po prostu w nas jako wspólność. Ale też jest w nas jako mnie. Jest w nas dlatego, że jest we mnie. Że jest na podróży we mnie. Nie pośród nas. Jest w nas. On dyczy całkowicie obecny. Głęboko obecny. Zjednoczony. Staje się częścią nas. Tak jak Eucharystię przyjmuje. integralnie staje się częścią nas. W szóstym rozdziale będziemy czytać, bo trzeba czytać jak echo. Jezus powie, ja jestem prawdziwym chlebem z nieba, to spożywa moje ciało, słowo stało się ciałem, ma życie wieczne, a jego strzeżeń i ostateczne. To jest to ciało, ciało Chrystusa, które przyjmujemy dzisiaj, to jest to właśnie ciało. Chleb z nieba, ciało. Więc chyba najważniejszy fragment Pisma Świętego, to zdanie, które teraz słyszymy, możemy je kontemplować, powtarzać, przeżywać. Ono może jedno by wystarczyło do tego, żeby całe swoje chrześcijaństwo przeżywać. Może nic więcej nie jest potrzebne. Dlatego jeszcze raz powiedzmy, to przeczytam. Może komuś utkwi już tak na zawsze w głowie. Kai logos sarx egeneto, kai eskenos egeneni. I dalej. Kai et grasami, ten doksa tu. Doksa tos monogenus, parapatros, plenes kairos paralethenes. I zobaczyliśmy ten doksa tu, chwałę jego, doksa tos monogenus, chwałę, którą jednorodzony, jedyny parapatros przy ojcu, plenes kairos paralethenes. Pełen łaski prawdy. To pełen łaski prawdy odnosi się do logosu, do tego początku zdania, mianem Chrystusa. I wróćmy do interpretacji. I zobaczyliśmy. Znowu, widzicie, zresztą mamy oglądać. Tutaj jest czasownik na oryście. Już kilkakrotnie to odwoływałem się do tego. Jeżeli w takiej formie występuje język grecki, czasownik, to autor chce nam powiedzieć, że chodzi o określenie jednorazowego wydarzenia, a nie, że coś się powtarza, oglądamy z tej strony, z tamtej strony przez jakiś czas. Nie, tu jest zobaczyliśmy, albo spostrzegliśmy, dostrzegliśmy. Jeden raz doświadczyliśmy jakieś jedno uderzenie, jeden moment, kiedy to do mnie dotarło, kiedy to zrozumiałem, kiedy to przeżyłem i później to procentuję. I o tego typu doświadczenie tutaj chodzi. Doświadczyliśmy tego słowa, to mówi świadek, który za chwilę powie, że dalej świadectwo. To mówi świadek, który doświadczył tej obecności Boga, przeżył tę obecność w sobie. Słowo ciałem się stało i zamieszkało we mnie. Oglądaliśmy chwałę Jego przez to doświadczenie spotkania ze Słowem, posiadania Słowa w sobie, gdy oglądamy chwałę Bożą. Jaką chwałę rozumieć? Boży Majestat. W Starym Testamencie Boży Majestat to się nazywa kawot, greckim doksa. To jest coś, co może być największego, niepojętego. Izraelici nawet Boga uważali, że nie można oglądać, bo poczuł go świetnie, bo to go może zabić. Tak Bóg jest wielki, tak potężny. Później święty Jan Janek, Prokurs Ars, powie, że gdybyśmy w jednym momencie zobaczyli Boga, albo tak naprawdę doświadczyli Jego miłości, to byśmy umarli w tym momencie. Z tej świadomości, jak wielki, niesamowity jest Bóg. Więc my zobaczyliśmy, ujrzeliśmy tą chwałę Bożą. I to nas całkowicie dotknęło, zrewolucjonizowało nasze życie. Pozostawiliśmy wszystko. Wszystko w życiu przestało dla nas się liczyć, bo doświadczyliśmy wielkości tego słowa. Jego chwałę, chwałę Bożą, Boga w nim. Doświadczyliśmy Boga w nim. Chwałę, którą jednorodzony od Ojca otrzymuje, trzeba powiedzieć, od Ojca. Jednorodzony, jedyny, jako jedyny, że On jako jedyny. To jest odniesienie do Białego Starego Testamentu, gdzie był wielu proroków. Jest też Jan Chrzciciel tutaj, zaraz się pojawi. Był, zaraz się pojawi. ale w nim widzimy to, to jedyne. Tylko przy nim my doświadczamy, tylko przy nim to czujemy. Czujemy co Boga, miłość Ojca i wiemy, że On jest od Ojca. Jezus później w trakcie narracji Ewangelii, gdzie cały czas jakby udowadniał, że ja i Ojciec jedno jesteś i że to Ojciec go posłał, że to wszystko robi dlatego, że Ojciec tego chce, że On jest tylko posłańcem tak naprawdę, wykonawcą, emisariuszem. I tutaj w tym hymnie to wybrzmiewa. On jest jedyny przywódca, jedyny Pan, jedyny Zbawiciel, ta jedyność Chrystusa w dziele zbawienia. Nie ma w nim zbawienia. Nie ma. On jest tym jedynym przywódcą. Wszystko było tylko przygotowane. A to, co będzie było po nim, będzie tylko wyjaśnienie, dopełnienie. Albo ktoś jest z nim, albo jest przeciwko. Nie ma innego rozwiązania. Pleres charitos caritas, pełen łaski, logos i prawdy. Łaska i prawda. Łaska to jest Boży dar, pełen dar. On nie przychodzi z pustymi rękami, on nie robi tego, co będzie robił. Dalej, czy on nie będzie opowiadać, ani tego, czego nie doświadczyli. Tak po prostu, to nie jest kwestia tego, żeby się zachwycić, popatrzeć, a tak fajnie, tylko mieć świadomość, że w nim jest pełnia łaski, pełnia darów. Pełnia darów. Nie można niczego więcej otrzymać w życiu niż Chrystusa. Wszystko inne jest pochodną tej relacji z nim, jedynej relacji. Więc ta jedyność, on jest pełen łaski, pełen Bożego daru. On jest emanacją Boga. Przyjęcie go oznacza przyjęcie wszystkiego. Całkowite zwycięstwo. Ale drugi dar, który Jezus przynosi, jest prawda. Pełen łaski i prawdy. Zobaczmy, jak ważna jest prawda. My dziś żyjemy w świecie, gdzie ta prawda jest bardzo kontestowana. Gdzie gubi się prawda. Gdzie ludzie myślą, że można relatywnie na wszystko patrzeć, bo ja tak uważam. W postmodernistycznym świecie buduje się myślenie w oparciu o relatywizm. Słowo Boże mówi nam, że Jezus przynosi prawdę, czyli jest prawda obiektywna, której się trzeba trzymać. I On pełni tej prawdy przynosi. On jest pełnią prawdy. Kiedyś napisałem taki artykuł, pisząc właśnie o tych tekstach tego Jana, bo to słowo prawda wielokrotnie w odcinku Jezusa się pojawia. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Jezus Chrystus prawda ucieleśniona. Słowo staje się ciałem, ucieleśnia się i w nim ucieleśnia się również prawda. Ludzie są dzisiaj, my również zagubieni jesteśmy bardzo w życiu. I prawdę odnajdujemy we wcielonym Logosie, Jezusie Chrystusie, pełnię prawdy. Jeżeli Jego odkrywamy, to niczego więcej nam nie trzeba i tak naprawdę nikogo nam nie trzeba. Wszystko inne jest pochodną relacji z Nim. Jeżeli mamy wątpliwości, jakie decyzje w jakich różnych życiowych zawirowaniach, sprawach podejmować, to do Niego, do pełnej prawdy ucieleśnionej. On jest pełny. Absolutną pełnią Bożej prawdy. Ta prawda już tutaj wybrzmiewa. Myślę, że to jest bardzo aktualne dla nas dzisiaj. Słowo bardzo aktualne dla dzisiejszego społeczeństwa, gdzie często jesteśmy pogubieni, gdzie manipulują nam, jak plastyki, próbują z nas lepić nowego człowieka, gender i inne rzeczy. Można tutaj całą nas na ten temat mówić i wyczerpać. Więc Jezus Logos wcielony jako prawda, jako jedna kotwica prawdy, ale nie prawda rozumiana przede wszystkim teoretycznie. Prawda jako zjednoczenie z nimi, jako głęboka relacja z nimi. posiadanie go w sobie poprzez sakramentalne, eucharystyczne zjednoczenie z nim. Wtedy nie musimy wiele pytać nawet, bo ta prawda wychodzi z nas spontanicznie, intuicyjnie. Nie musimy głowy sobie łamać, ani decyzje podejmować, bo my jesteśmy tą prawdą przemknięci. Ona po prostu jest w nas. Prawda nie jest przede wszystkim teorią, ale jest czymś odtycznym, czymś, co głęboko w nas zamieszkuje, jest po prostu kimś. Jest to prawda osobowa. I tą prawdą jest Jezus Chrystus. Jeden werset na dzisiaj wystarczy. Pogodnie się. Polecimy tą wiedzę, którą zdobyliśmy, która w jakiś sposób nas ziarna swoje zapuściła, te ziarna będą jakoś kierować. Ale polecimy przede wszystkim te treści duchowe, które w nas tutaj Bóg zasiadł, aby to wszystko wzrastało. A poprosimy o prowadzenie, nas za rękę, jak niemowlę, może uniesienie nawet patronkę naszej barani, Matkę Bożą Salwyńską. Pod Twoim obroną
uciekamy się dzisiaj na Boże Ojcze, naszymi grzechami, naszymi
Ojciec i Syn, Duchu Świętym.
Amen.
Trwajmy w Twoim Chrystusie.
Amen.